Paweł Dzianisz. Wokół Konrada. Czyta Mirosław Krawczyk.
Był więc rok 1914. Ów sierpień, w którym los zapoczątkował księgowanie wszelkich nieszczęść, jakie niosła z sobą wielka wojna białego człowieka. Niemcy wkraczają do księstwa luksemburskiego. Wypowiadają wojnę Francji i Belgii, Anglia Niemcom, Austria Rosji, która wkracza do Prus Wschodnich. Francuzi zajmują kawałek Alzacji. Flota austriacka bombarduje czarnogórski port Anliwari. Świat oszalał. Chwiejne początki długotrwałej rzezi wojennej, chwiejne polskie nadzieje na wolność i godne miejsce w powojennej Europie. Stefan Żeromski jeszcze się nie oswobodził z prywatnych opresji, jeszcze się nie opędził od kąsaczy serca i duszy, a nawet portek pisarza, ciężko przeżywający klimat społeczny. Musiałem oderwać się od tego ohydnego zjawiska, jakim jest teraz życie w kraju. Także prywatnie nie szczędziło mu życie dotkliwych ciosów. Ledwie już podtrzymujący nieszczęsne małżeństwo z panią Oktawią, pasował się z nową, pełną niepokoju, zazdrości i cierpień miłością do Haniusi Zawadzkiej. Ucieka do Paryża. Dopadają go szczególnie dolegliwe kłopoty z Rapperswilem. Tyle, że twórczo zdaje się być niepokonany. Wydaje Urodę życia, 1912, i Wierną rzekę. Zanurza się w odmęty zamieci, którą poprawia gorączkowo i nieustępliwie. Bezustannie aktywny siedzi w tych CK węgierskich Felsichagi czy słowackich Wyśnich Hagach nad zamiecią. A tu wojna, świat się chwieje pod nogami, pękły nitki komunikacyjne, rozgardiasz i bałagan. Dopiero pod koniec sierpnia udaje się Żeromskiemu zdobyć jakiegoś fiakra z na wpół sparciałą uprzężą i z małym Adasiem przez Jaworzynę dotrzeć do Zakopanego. Dla bezpieczeństwa, aby mu się w drodze jakaś krzywda nie stała, rękopis zamieci z ostatnią kropką pozostawił u Polnisia w jego hotelu. W końcu sierpnia powstały więc nieodwołalne i optymalne warunki bliskiego spotkania się dwu trajektorii prywatnych losów dwu wybitnych pisarzy. Aniela Zagórska, córka, późniejsza wyłączna tłumaczka dzieł Konrada, tak zatrzymała ten moment w pamięci. W ciągu tych dwóch miesięcy pobytu Konradów przewinęło się przez nasz dom wiele osób. Wszyscy za Konradem przepadali. Płynęło to naprawdę tylko z jego osobistego uroku. Sława Konrada wcale w grę nie wchodziła, bo jego książki były wówczas znane w Polsce nielicznej garstce ludzi. Zaraz po przyjeździe do Zakopanego oświadczył Konrad, że chce koniecznie poznać Żeromskiego. Wiedziałam dobrze, jakie uznanie ma Żeromski dla talentu Konrada i ucieszyłam się, że będą mogli się zetknąć, ale z drugiej strony miałam tremę. Trudno było przewidzieć, co z tego spotkania wyniknie. U ludzi tak wrażliwych i impulsywnych, jakimi byli i Konrad, i Żeromski, wiele zależy od jakiegoś drobnego szczegółu, słowa. Przypomina dalej Zagórska zachwyty Konrada nad popiołami i syzyfowymi pracami. Fascynujący Konrada portret Napoleona w wykonaniu Żeromskiego, z drugiej strony potężne wrażenie, jakie wywarł na Żeromskim Lord Jim. Żeromski, potwierdza Zagórska, przyjechał do Zakopanego po kilku dniach. Konrad poszedł do niego na Bystrę z wizytą, ale go nie zastał. Dopiero w parę dni później na tarasie Konstantynówki mogła zastać pisarza w towarzystwie swojej matki i obojga Konradów. Widać było, że im dobrze jest ze sobą. Tak więc obie jasno świecące na firmamencie literackim planety spotkały się przyjaźnie i życzliwie. Było to jedyne spotkanie tych dwóch ludzi. Żeromski opuścił Zakopane bodaj zaraz na drugi dzień, a w kilka tygodni potem wyjechał Konrad. aby już nigdy do Polski nie wrócić. Jedno jedyne spotkanie, jedna jedyna oko w oko rozmowa. Jak długo rozmawiali? O czym rozmawiali? Z jakimi życzeniami się rozstali? Żeromski, można przypomnieć, był już autorem popiołów, co szczególnie interesowało z uwagi na wspólną z Konradem fascynację cesarzem Francuzów i epoką napoleońską. Był już także autorem powieści o udałym Walgierzu, gdzie z rozmachem namalował wikingowską ucztę na oksywskim klifie, a także autorem Urody życia. Pierwszymi znakami jego zainteresowań nadmorskimi tematami i jakby początek długiej drogi do urzekającej trylogii nadmorskiej. Nie był więc Żeromski jakimś marynistycznym analfabetą, kiedy, jak wspomina później, w roku 1914, na samym początku wojny, miałem zaszczyt poznać Józefa Konrada Korzeniowskiego i pozyskać jego przychylność. Po długiej pewnego razu rozmowie, gdy ta przychylność, jak sądzę, dosięgła najwyższej granicy, czegoś jeszcze brakowało. Wówczas znakomity pisarz nachylił się ku mnie, mrugnął porozumiewawczo okiem, uderzył mnie po kolanie i szepnął mi do ucha: „Ejże, pan musiał przecież być marynarzem”. Niestety tej zalety nie posiadałem, wskutek czego i inne zblednąć musiały.
Był to fragment książki Pawła Dzianisza „Wokół Konrada”. Czytał Mirosław Krawczyk.